Analiza obecności sieci Walmart w Chinach ukazuje proces budowy specyficznego kapitalizmu infrastrukturalnego. To nie jest zwykła ekspansja handlowa, to system oparty na tzw. pracy realizacyjnej. Mowa o ukrytym, fizycznym i emocjonalnym wysiłku pracowników, niezbędnym, by towar w punkcie sprzedaży zamienił się w zysk. Walmart nie tyle zaadaptował się do chińskiego rynku, ile pasożytów wykorzystał postsocjalistyczne struktury dystrybucyjne oraz specyfikę lokalnej urbanistyki, tworząc system totalnego nadzoru. Kluczowym elementem tej strategii jest weaponizacja języka korporacyjnego. Słodkie hasła o godności i rozwoju służą jako maska dla organizacyjnej przemocy, elastycznych grafików kolonizujących życie prywatne oraz technologicznej dyscypliny. W dobie platformizacji, na przykład poprzez współpracę z Meituan, praca ta nie znika, lecz ulega radykalizacji. Ciało pracownika staje się szwem cyfrowej gospodarki, przejmując na siebie cały fizyczny trud zakupów za klienta aplikacji. Najbardziej leniwa opowieść głosi, że Chiny były fabryką świata. Lesa Walmart jedynie sklepem. To prawda tylko na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości ich spotkanie stworzyło laboratorium późnego kapitalizmu detalicznego. Kluczowe okazało się tu pojęcie pracy realizacyjnej. Nie rozgrywa się ona w fabryce, lecz w ostatnim metrze, tam gdzie towar musi zostać zamieniony w pieniądz. Dopóki produkt nie zostanie sprzedany, pozostaje jedynie obietnicą kapitału. Walmart przybył z Arkansas do Shenzhen z własną mitologią i wiarą, że sklep jest maszyną, którą można przenieść między kontynentami. Jednak Chiny nie były pustą przestrzenią. To państwo o specyficznej pamięci dystrybucyjnej i postsocjalistycznej urbanistyce. Historia ta ewoluowała. W grudniu 2024 roku firma ogłosiła partnerstwo z Meituan, jednym z najważniejszych chińskich operatorów usług na żądanie. Fizyczny sklep stał się elementem infrastruktury platformowej. To nie jest drobna korekta strategii, lecz przejście od wiary w jednego partnera do modelu osadzania się w wielu chińskich kanałach cyfrowych. W tej gospodarce wygrywa ten, kto uczyni sklep częścią aplikacji, aplikację częścią miasta, a miasto elementem logistyki. Walmart w Chinach nie został tyle zlokalizowany, co wytworzony na nowo. Made in China oznacza tutaj, że sam Walmart jako organizm ekonomiczny i kulturowy został przeformatowany przez lokalne warunki. Chiny przestały być tylko zapleczem podaży, stały się areną walki o realizację wartości. Pracownik sklepu nie tylko obsługuje. Jest węzłem infrastruktury, interfejsem między globalną logistyką a lokalnym pragnieniem klienta. Walmart przyniósł hasło codziennie niskie ceny, lecz ludzie usłyszeli w nim podejrzenie tandety. Pracownicy nazwali tę kulturę pociskami w cukrowej polewie. To metafora korporacyjnej hegemonii, najpierw słodycz języka, potem balistyka władzy. Dziedzictwo maoizmu odgrywa tu rolę paradoksalną. W Chinach detalista napotkał przestrzeń, w której drobny prywatny handel został wcześniej historycznie osłabiony. Walmart trafił na kraj, w którym amerykański model wielkich sklepów nie pasował do gęstej urbanistyki metropolii. Dla chińskich konsumentów niska cena często oznaczała niską jakość. Slogan Everyday Low Process stracił swoją symboliczną moc. Aspirująca klasa średnia pragnęła przede wszystkim bezpieczeństwa i braku lęku przed podróbkami, stąd przejście ku obietnicy sorry free. Rynek to bowiem gęsta kultura znaczeń, gdzie tanie może oznaczać podejrzane. Wczesny Walmart w Chinach oferował płace powyżej średniej i szkolenia, posługując się językiem godności. Firma budowała obraz pracodawcy wysokiej drogi. Nowi pracownicy przyswajali rytuały, na przykład entuzjastyczny okrzyk "To mój Walmart". W perspektywie krytycznej była to korporacyjna alchemia, subtelne zawłaszczenie identyfikacji pracownika. Pod hasłami szacunku i doskonałości kryje się pytanie, czy organizacja traktuje człowieka jako partnera, czy jako miękką część systemu logistycznego, którą można rozciągać aż pęknie? Obietnica zaczęła erodować wraz z ekspansją. Model wysokiej drogi ustąpił modelowi niskiej drogi. To klasyczny mechanizm kapitalizmu skali. Najpierw firma kupuje społeczną legitymację, by później optymalizować koszty. Pracownik stał się kosztem ruchomym. Najbardziej brutalnym momentem było wprowadzenie w 2016 roku kompleksowego systemu czasu pracy. Elastyczność okazała się słowem o dwóch twarzach. Dla kapitału znaczyła swobodę alokacji, dla pracownika niemożność planowania własnego życia. kiedy pracownicy odmawiali, pojawiała się presja. Zgoda wymuszona asymetrią władzy i lękiem przed zwolnieniem jest jedynie karykaturą autonomii. Formalny podpis na dokumencie nie oznacza wolnej woli. To często ślad przymusu ubranego w język procedury. Korporacyjny coaching stał się narzędziem weaponizacji języka, służąc jako system nękania i usuwania opornych osób. Rola Państwowego Związku Zawodowego ACTU ujawnia paradoks. Walmart musiał zaakceptować jego obecność, lecz w praktyce struktury te zostały zneutralizowane. Związek nie był siłą negocjacyjną, lecz stał się amortyzatorem konfliktu. W odpowiedzi powstała oddolna sieć oporu, Chińskie Stowarzyszenie Pracowników Walmart. Przekształcało ono prywatne cierpienie w zbiorową diagnozę. To przejście od skargi do świadomości jest kluczowe, bo opór zaczyna się od porównania doświadczeń. Walmart w Chinach odsłania konflikt między formalną legalnością a materialną sprawiedliwością pracy. Na rynku chińskim sprzedaż netto wzrosła o 21,8%, osiągając poziom 6,1 miliarda dolarów. Szczegółowe dane dotyczące udziału kanałów online nie zawsze pojawiają się w oficjalnych raportach spółki. Nie obala to tezy o platformizacji, lecz nakazuje ostrożność przy fetyszyzowaniu pojedynczych liczb. Sklep jako mikrocentrum realizacji zamówień zmienia figurę pracownika. Obok kasiera pojawia się picker, zbieracz zamówień. Handel elektroniczny nie znosi pracy zakupowej. On ją przenosi z klienta na pracownika. Algorytm rozkazuje, aby dystans został pokonany szybciej. Tu otwiera się analiza trzech reżimów pracy. Pracownicy świeżej żywności uciekają przed okiem kamer, by odzyskać minimum autonomii. Promotorki tworzą przedsiębiorczą hegemonię, gdzie wyzysk jest akceptowany w zamian za obietnicę awansu. Kasjerzy trwają w reżimie technonormatywnym, gdzie skaner i ekran tworzą maszynę dyscyplinującą. Kapitalizm kończy się przy kasie, w aplikacji i w tym cichym miejscu za kamerą. Walmart nie wszedł do Chin jak kupiec na dziewiczy bazar. Globalny kapitał często nie niszczy dawnych struktur, lecz uczy się na nich pasożytować. W epoce Mao handel miał być urządzeniem dystrybucyjnym. Ta antyrynkowa infrastruktura ułatwiła później wejście wielkiego handlu sieciowego. Paradoks polega na tym, że socjalistyczny projekt ograniczenia rynku przygotował warunki dla późniejszej kapitalistycznej koncentracji. Dawna infrastruktura dyscypliny społecznej stała się podkładem dla nowej infrastruktury konsumpcyjnej. W Stanach Zjednoczonych dominowały przedmiejskie sklepy wielkopowierzchniowe. W Chinach gęsta zabudowa i urbanistyka wymusiły zmianę. Tracatle. Walmart musiał porzucić amerykański format na rzecz galerii handlowych. W modelu amerykańskim klient jest zarządcą zapasów. W chińskim rytm zakupów jest rozproszony i codzienny. Tu nie rządzi logika magazynowania, lecz potrzeba świeżości i prestiżu. Dlatego Walmart musiał operować zaufaniem, formą społecznego ubezpieczenia przed ryzykiem. Konsument wybierający Sorry Free kupuje obietnicę, że nie zostanie oszukany. W Chinach niskie ceny mogły brzmieć podejrzanie, sugerować spadek jakości lub utratę twarzy. Przejście od logiki ceny do języka troski było rozpoznaniem antropologicznym. Marka stała się narzędziem redukcji niepewności. Jednak adaptacja kulturowa ma ciemną stronę. Każda obietnica złożona klientowi, przejściumy, jest ukrytym poleceniem dla pracownika. Reklama to grafik pisany prozą. Walmart opakował tę zależność w język korporacyjnego egalitaryzmu. Hasła o szacunku i dążeniu do doskonałości budowały poczucie przynależności, szczególnie wśród migrantów wewnętrznych. Problem w tym, że plakat jest tańszy niż etat, szacunek dla jednostki bywa tańszy niż przewidywalny grafik. Dawne hasła stały się bardziej widoczne. Im większy rozdźwięk między tym, co głosi ściana, a tym, co dyktuje grafik, tym głośniej ta ściana krzyczy. Prośba o uśmiech w systemie mierzącym każdą sekundę pracy staje się groteskowym rozkazem emocjonalnym. Obecność Walmart w Chinach pokazuje mechanizm korporacyjnej hegemonii. Nie opiera się ona na przymusie, lecz na splocie materialnych korzyści, języka moralnego i organizacyjnej zależności. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie i obietnicę rozwoju, jednocześnie oddając kontrolę nad czasem, emocjami i własnym ciałem. Kultura korporacyjna nie jest dodatkiem do zarządzania, lecz jego miękką konstytucją. Określa granice wyobraźni, sugerując, co wolno pomyśleć o własnym zmęczeniu. Bywa to groźniejsze niż nadzór kamer. Hegemonia jest najskuteczniejsza wtedy, gdy nie jest czystym kłamstwem i daje coś rzeczywistego, by później odebrać coś głębszego. Degradacja pracy może wyrastać z dobrych praktyk, które zostają pochłonięte przez presję wzrostu. Korporacja wystarczy, że pozwoli finansowej dyscyplinie pożreć własną etykę. Współczesny kapitalizm nie jest już tylko kapitalizmem fabryki, lecz stał się kapitalizmem bramki dostępu. Kto kontroluje aplikacje, dane i rytm płatności, ten panuje nad wartością. W Chinach zderzyło się to z logiką superaplikacji, takich jak Alibaba czy Meituan. Dziedzictwo maoizmu spotkało się tu z kapitalizmem infrastrukturalnym. Kapitalizm infrastrukturalny opiera się na algorytmach i protokołach dostawy. W tym świecie wolność klienta jest funkcją cudzego podporządkowania, ponieważ klient może wybierać swobodnie, bo pracownik nie ma możliwości odejścia. Kluczowa staje się materialność towaru. Towar nie jest biernym przedmiotem, lecz działa. Klasyczny trójkąt usługowy staje się czworokątem. Pracownik, menedżer, klient i towar. To rzeczy naprawdę rządzą ludźmi. Każda materialność rodzi inny reżim pracy. Pojawia się kategoria wewnętrznego państwa sklepu. Każdy wielki sklep posiada własną mikrojurysdykcję, regulaminy, hierarchię i systemy monitoringu. Jeśli chcemy zrozumieć współczesną władzę gospodarczą, powinniśmy wejść na zaplecze hipermarketu. Prawnik dostrzeże w tym rozwiązaniu drażliwy problem zgody. W liberalnej teorii umowy to ona stanowi fundament zobowiązania, jednak w stosunku pracy zgoda zawsze jest osadzona w asymetrii ekonomicznej. Gdy pracodawca wymusza podpis lub sugeruje represję, zgoda przestaje być przejawem autonomii, a staje się narzędziem jej obejścia. Kompleksowy system czasu pracy pokazuje, jak elastyczność zostaje zalegalizowana przez procedury, by w praktyce pozbawić pracownika przewidywalności. Elastyczna organizacja pracy jest sprzedawana jako modernizacja, choć w rzeczywistości oznacza przerzucenie ryzyka popytu na życie prywatne człowieka. Firma zyskuje optymalizację, koszt niepewności, natomiast ponosi pracownik, który musi dostosować sen, zdrowie i relacje rodzinne do zmiennego grafiku. Czas pracy jest szkieletem życia. Gdy grafik staje się nieprzewidywalny, człowiek traci zdolność układania własnej biografii. Praca nie tylko zabiera godziny, ona kolonizuje przyszłość. To najbardziej podstępny wymiar elastycznego despotyzmu. Należy zawsze pytać, czyja elastyczność i czyim kosztem? Jeśli firma elastycznie dopasowuje koszty, a pracownik sztywno ponosi niepewność, mamy do czynienia z asymetrią ryzyka. Efektywność nie odpowiada na pytanie o dystrybucję kosztów tej efektywności. Ta uwaga nie obala podstawowej tezy, raczej ją poszerza. Jeśli pracownik współtworzy wartość doświadczenia, tym mocniej należy zapytać, dlaczego jest tak słabo wynagradzany i kontrolowany. Gdy uśmiech czy wiedza stają się częścią produktu, wyzysk nie maleje, staje się jedynie bardziej wyrafinowany. Technologiczny optymizm sugeruje, że automatyzacja i sztuczna inteligencja usuną problem pracy realizacyjnej. To jednak bajka. Algorytm nie eliminuje pracy. Sprawia jedynie, że staje się ona mniej widzialna i bardziej rozliczalna. Największym błędem jest przekonanie, że sprzedaż zaczyna się w momencie wejścia klienta do sklepu. Dla kapitału sklep jest aparatem realizacji wartości, dla pracownika zaś krajobrazem nacisku. Praca realizacyjna to płatny wysiłek konieczny do tego, aby wyprodukowany towar mógł rzeczywiście stać się pieniądzem. Na papierze nazywa się to obsługą. To w istocie walka z ryzykiem, że towar pozostanie jedynie potencjalną wartością. Kapitalizm boi się niesprzedanego produktu bardziej niż lubi przyznać. Magazyn pełen rzeczy nie jest triumfem produkcji, lecz zamrożonym pytaniem, czy ktokolwiek to kupi. Praca realizacyjna stanowi zatem ukrytą nerwowością kapitału. Dopiero sprzedaż rozstrzyga, czy świat zaakceptował rachunek wystawiony przez producenta i detalistę. Dlatego pracownik sklepu pełni funkcję systemowo-krytyczną. Stoi na granicy między wartością w zawieszeniu a wartością zrealizowaną. W klasycznej analizie Marksa kapitał wymaga metamorfozy z towaru w pieniądz. Praca handlowa nie wytwarza nowej wartości, lecz umożliwia jej przywłaszczenie. Jest więc niezbędna dla całego obiegu. Nowoczesny handel detaliczny przekształcił ten proces w przemysłowy aparat. Tutaj łańcuch dostaw nie kończy się na drzwiach sklepu, on wchodzi do środka. Biegnie przez zaplecze, alejkę i terminal kasowy. Ostatni metr nie jest marginesem. To miejsce, gdzie wysiłek zostaje potwierdzony albo zmarnowany. Towar wymusza określone zachowania i narzuca tempo pracy. Jest to szczególnie widoczne na dziale świeżej żywności, gdzie klient staje się jednocześnie źródłem zysku i zagrożeniem dla towaru. To tutaj rodzi się reżim panoptycznej ucieczki. Pracownicy sekcji świeżych produktów funkcjonują w rozkroku między kamerą, klientem a psującym się towarem. Ich praca jest wyczerpująca i zależna od rytmu dostaw. W odpowiedzi wypracowują chłodny dystans i taktyki unikania interakcji. To partyzantka zmęczonych ciał. Inaczej wygląda to w przypadku promotorek. Tutaj towar staje się obietnicą stylu życia, a praca przyjmuje formę estetyczną. System oferuje młodym migrantkom mieszankę wyzysku i pozornej autonomii. To forma panowania, gdzie niska płaca jest akceptowalna, bo praca wydaje się przepustką do lepszego świata. Współczesny kapitalizm często płaci mało, ale w zamian oferuje kontakt z aspiracją. Problem polega na tym, że to jutro często nie nadchodzi. Nadchodzi kolejna zmiana, nowa norma i osoba gotowa uwierzyć, że sama ekspozycja na kapitał jest już udziała w kapitale. Przy kasie towar traci zmysłową aurę, staje się kodem, ceną i pozycją na ekranie. Kasjer znajduje się najbliżej metamorfozy towaru w pieniądz, dlatego reżim kasjerski jest nasycony kontrolą. Tempo skanowania i nadzór kamer tworzą rygorystyczną dyscyplinę pracy. Pracownik staje się operatorem przepływu, którego ciało ma być kompatybilne z maszyną. Tu korporacyjne slogany o gościnności osiągają stopień groteskowej sprzeczności. Gdy system rozlicza każdą zwłokę, uśmiech staje się kosztem operacyjnym. To strukturalna hipokryzja organizacji, która pragnie jednocześnie ciepła relacji i zimna taśmy produkcyjnej. Jeszcze silniej oddziałuje język procedury i podejrzenia. Kasjer ma być uprzejmy i podejrzliwy. Klient również staje się częścią aparatu nadzoru. Mamy tu do czynienia ze szczególną triangulacją władzy. Technologia ułatwia delegację nadzoru na konsumenta, co zwiększa presję na pracownika. W promocji dominuje sfeminizowana praca estetyczna oparta na atrakcyjności i emocjach. Przy kasie następuje neutralizacja płci przez maszynę. Kobiety i mężczyźni stają się wymiennymi operatorami. To nie emancypacja, lecz techniczne spłaszczenie różnic. W reżimie technonormatywnym nie liczy się to, kim jesteś, lecz ile produktów przesuniesz przez punkt sprzedaży. Doświadczenia klasy pracowniczej są fragmentowane przez płeć, formę zatrudnienia i technologię nadzoru. Pojawia się więc kwestia oporu. W Walmarcie China nie są to strajki, lecz codzienne, rozproszone formy sprzeciwu. Ukrywanie się czy rezygnacja z wymuszonej emocjonalności to próby przetrwania technologicznego nacisku. Praca realizacyjna jest zarazem ekonomią, antropologią i mikrojurysdykcją. Ekonomią, bo służy wartościom. Antropologią, gdyż angażuje ciało i emocje. I mikrojurysdykcją, bo odbywa się w gęstej sieci norm, kamer i procedur. Kapitalizm to nie tylko abstrakcyjne przepływy, lecz konkretny zapach hali sklepowej i plastikowych torb. W erze e-commerce praca fizyczna nie znika, lecz zostaje przeniesiona i przyspieszona. Model Rick and Creek łączy dwa światy, intensyfikując oba. Sklep musi gościć ludzi, a jednocześnie działać jak centrum logistyczne. Kluczową postacią jest picker. Dowodzi on, że cyfrowość nie eliminuje materialności. Zamówienie w aplikacji to czysta informacja, ale ktoś musi przejść tysiące kroków i ucieleśnić tę daną. Picker jest tłumaczem między interfejsem a oporem rzeczy. Szef gospodarki został wszyty w ciało pracownika. Pandemia COVID-19 nadała tej pracy nową widzialność. Społeczeństwo dostrzegło, że praca niska jest funkcjonalnie wysoka. Niska wycena wynika z pozycji w strukturze władzy i kulturowego lekceważenia usług. Kapitalizm często nazywa prostym to, co chce tanio kupić. Współczesna nauka powinna odrzucić podział na produkcję i sprzedaż. W gospodarce platformowej cyrkulacja i konsumpcja są nierozerwalnie splecione. Ostatnie ogniwo może być punktem krytycznym całości. Walmart Made in China pokazuje, że globalny kapitał działa przez lokalność. To hybryda wykorzystująca chińską urbanistykę i cyfrowe platformy. Kapitalizm mówiący lokalnym językiem jest trudniejszy do zakwestionowania niż ten kolonialnie arogancki. Nie żąda już podporządkowania, on oferuje wygodę. W tym systemie pojawia się filozofia samoobrony, to nie mój własny biznes. Pracownik odmawia utożsamienia cudzej marży z własnym życiem. Istnieje też mechanizm pocisku w cukrowej polewie. To kultura, która maskuje przemoc organizacyjną słodyczą języka. Coaching zamiast dyscypliny. Informacja zwrotna zamiast kary. Cukrowa polewa nie łagodzi pocisku, ona sprawia tylko, że łatwiej go połknąć. Praca realizacyjna pozwala zapytać o etykę systemu, który traktuje wykonawców jak koszt. Jabłko dla kapitału jest wartością, która jeszcze nie stała się pieniądzem. Jabłko nie spada z drzewa, jabłko spada do bilansu. W świecie nowoczesnego handlu jabłko nigdy nie jest po prostu owocem. To jednostka asortymentowa, kod kreskowy i potencjalny zysk, który musi zostać urzeczywistniony przez cudze ciało. Prawdziwa metafizyka kapitalizmu rozgrywa się nie w szklanych wieżowcach zarządów, lecz w ostatnim metrze dystrybucji. Tam luksus bezwysiłkowych zakupów klienta jest opłacony niewidzialnym trudem pikera i kasjera. Czy zatem cyfrowa wygoda, tak zwana bez zmartwień, jest innowacją? Czy jedynie sprawnym przesunięciem ciężaru egzystencjalnego na tych, którzy w systemie są traktowani jak koszt ruchomy?